Gdy minęła rewolucyjna burza, los skierował Canarisa ponownie do marynarki. Przez 2 lata był oficerem sztabowym w admiralicji. Potem rozpoczął służbę na krążowniku Berlin, nie przerywając działalności wywiadowczej w organizacji zakonspirowanej pod nazwą Oddział Transportu Morskiego. Działał na 2 fronty, współpracując z tajnymi służbami jednego państwa, Antanty, prawdopodobnie Wielkiej Brytanii, zaczął tworzyć siatki szpiegowskie na Bałkanach i w Europie Środkowej. Byłych i przyszłych wrogów jednoczył strach przed komunizmem. Co prawda pierwsza fala rozprzestrzeniająca się ze Związku Radzieckiego została zatrzymana na początku lat 20., ale gwałtowny kryzys gospodarczy, który ogarnął świat w końcu tej dekady, stworzył niebezpieczeństwo kolejnej rewolty. Na początku roku 1933 Canarisa mianowano komendantem garnizonu w Świnoujściu. Wydawałoby się, że jego burzliwa kariera dobiegła końca. Nowe zadanie. Pogodnego wrześniowego poranka 1934 roku kontradmirał Bastian usiadł w swoim mesie, aby wykonać ważne polecenie, które nadesłano z Berlina. Sięgnął po kwestionariusz osobowy i zaczął wypełniać rubryki. Wygląd i zachowanie. Średniego wzrostu, dobrej prezencji, wojskowa postawa bez zarzutu, wspaniałe maniery. Znajomość języków obcych. Angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski. Kontradmirał stanowczo przecenił zdolności językowe Canarisa, który w rzeczywistości władał płynnie tylko hiszpańskim i znał angielski. Finanse w całkowitym porządku. W rubryce Ocena ogólna Bastian wpisał: Kapitan Canaris wypełniał obowiązki dowódcy okrętu energicznie i wykazał umiejętności zawodowe. Utrzymywał ścisłą dyscyplinę i wysokie morale załogi okrętu. Pracował niezmordowanie, aby wpoić załodze zasady morskiej służby i utrzymać gotowość bojową. Szczególnie zwracał uwagę na kondycję fizyczną oficerów i marynarzy. Dbał o systematyczne ćwiczenia fizyczne. Raport trafił do rąk Ericha Rödera, dowódcy marynarki wojennej, do którego Hitler zwrócił się o wytypowanie kandydata na stanowisko dowódcy wywiadu wojskowego. Szef istniejącej od 1921 roku Abwery, komandor Konrad Pacik, popadł w zatarg z szefem służby bezpieczeństwa SD Reinhardem Heydrichem i z tej przyczyny minister obrony generał Blomberg odwołał go ze stanowiska. Admirał Röder uznał, że Canaris spełnia wszystkie wymogi stawiane człowiekowi na tym stanowisku i choć nie lubił go, zaproponował tę kandydaturę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Wilhelm Canaris otrzymał nominację na szefa Abwery, a 1 stycznia 1935 roku o godzinie 8 rano wszedł do budynku przy Tirpitzufer w Berlinie. Na korytarzach było pusto. Warta przy drzwiach i oficer dyżurny siedzący markotnie przy stoliku w holu byli jedynymi pracownikami wywiadu spędzającymi pierwszy dzień nowego roku w ponurym gmachu. Jestem kapitan Canaris, powiedział nowo przybyły do oficera. Proszę zadzwonić do komandora Paciga i powiedzieć mu, że przyszedłem do biura i chętnie się z nim zobaczę, jeżeli nie ma nic przeciwko temu. Zdziwiony oficer podniósł słuchawkę i dokładnie przekazał słowa Canarisa, po czym bezzwłocznie zaprowadził go do gabinetu byłego szefa wywiadu. Pacik przybył tuż przed 10:00 i zastał swego gościa siedzącego na krześle w sekretariacie. Jeśli mam być szczery, to nie spodziewałem się pana dzisiejszego ranka, powiedział, ujmując Canarisa pod ramię i prowadząc do gabinetu. Cieszę się, że pan przyszedł. Pierwsza rozmowa byłego i nowego szefa wywiadu trwała długo. Pacig, nie tając, że z ulgą odchodzi z Abwery do służby na pancerniku admirał Scheer, przedstawił dokładnie zagrożenie, które dostrzegał w działaniach Heinricha Himmlera i jego podopiecznego Reinharda Heydricha, zamierzających przejąć wywiad, by połączyć go ze służbą bezpieczeństwa. Martwię się o pana, kapitanie, ponieważ nie zdaje pan sobie sprawy, w jakie bagno pan wdepnął, rzekł pod koniec rozmowy. Proszę zostawić to mnie, komandorze Pacik. Canaris uśmiechnął się. Jestem nieuleczalnym optymistą. Jeśli chodzi o tych ludzi, to myślę, że wiem, jak sobie z nimi poradzić. Pacik milczał zaskoczony, po czym powiedział. Jeżeli naprawdę pan tak myśli, to przykro mi to mówić, ale ten dzień jest początkiem końca pańskiej kariery. Złowroga wróżba sprawdziła się 10 lat później, ale nawet Pacik, znający SS, nie mógł przewidzieć, jak straszny będzie to koniec. Odrodzenie Abwery. W bardzo krótkim czasie Canaris zmienił całkowicie sposób funkcjonowania wywiadu. W ramach Abwery utworzył 3 główne wydziały. Stary Geheimer Meldedienst, przemianowany na grupę pierwszą, zajął się wywiadem. Nowa grupa druga prowadziła działania sabotażowe, dywersyjne i czarną propagandę. W Kłęc-Zyje w Bawarii utworzono ośrodek szkoleniowy dla sabotażystów. W Berlinie i Tegel powstały specjalne laboratoria zajmujące się produkcją najdziwniejszych przedmiotów użytecznych dla szpiegów i sabotażystów. Od atramentu sympatycznego, który wyglądał i smakował jak płyn do pukania ust, do materiałów wybuchowych o wyglądzie mąki. Grupa trzecia zajęła się kontrwywiadem. Canaris wiedział, że jego ludzie będą potrzebowali niezawodnej łączności i zaproponował firmie Telefunken, aby opracowała specjalną radiostację dla szpiegów, nazwaną AFU. Agentenfunkgerät. Niewielką, łatwą do ukrycia, a jednocześnie o dużym zasięgu. Zawarł porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ustalające zasady wykorzystywania dyplomatów w pracy szpiegowskiej. Do wszystkich placówek zagranicznych wysłano specjalne zestawy szpiegowskie. W zamkniętych i zapieczętowanych skrzyniach stanowiących bagaż dyplomatyczny, a więc niepodlegający sprawdzaniu przez służby celne, kurierzy rozwozili po świecie radiostacje, broń i komplety szyfrów. Inni dostarczyli szefom placówek klucze do skrzynek w zalakowanych kopertach z instrukcją, że można je otworzyć tylko po odebraniu z centrali specjalnego sygnału. Dla Anglii było to słowo Nautilus, dla Kanady Jimmy, dla Stanów Zjednoczonych Robert. W innych zalakowanych kopertach przysyłano przez kurierów spisy agentów oraz czek Deutsche Bank na pokaźną sumę 406 funtów sterlingów, która miała stanowić fundusz rezerwowy, wykorzystywany w razie konieczności opłacenia ważnego informatora, udzielenia pomocy agentowi itd. Pierwsze specjalne bagaże dyplomatyczne wysłano w marcu 1935 roku pod opieką kapitana frachtowca Schwaben z poleceniem dostarczenia ich ambasadorowi w Waszyngtonie i konsulowi generalnemu w Nowym Jorku. Kilka miesięcy później podobne zestawy doręczono konsulom generalnym w Nowym Orleanie i w Seattle oraz chargé d'affaires w Panamie. W kwietniu 1935 roku wyruszył do Stanów Zjednoczonych człowiek legitymujący się paszportem na nazwisko Edward Derp. W rzeczywistości był to komandor Hermann Menzel, który miał kierować działalnością agenturalną na terenie Stanów Zjednoczonych. W niewiarygodnie krótkim czasie w najważniejszych państwach Europy zaroiło się od agentów Abwery. Byli niedoświadczeni i niedostatecznie wyszkoleni, szybko więc wpadali w ręce kontrwywiadu. W Belgii od kwietnia do grudnia 1935 roku schwytano ich 10, we Francji 21. W tym samym czasie w Anglii aresztowano pierwszego od zakończenia wojny światowej szpiega niemieckiego. W ogromnym dziele przebudowy Abwery Canaris zaniedbał tylko własny gabinet na czwartym piętrze budynku przy Tirpitz-Ufer numer 76-78 w pobliżu Tiergarten. Gdy Pacik zabrał wszystkie swoje rzeczy, w pokoju niewiele pozostało, a nowy szef nie chciał otaczać się zbytkiem. Na XIX-wiecznym biurku, ciężkim od brązowych ozdób, postawił godło Abwery trzy odlane z brązu małpy. Jedna nadstawiała ucha, druga oglądała się bacznie przez ramię, a trzecia przykrywała ręką usta. Ściany przyozdobił trzema obrazami. Portretem admirała Canarisa, japońskim rysunkiem diabła oraz zdjęciem swego ulubionego psa Sepla. Później dodał do tej skromnej kolekcji portret generała Franco z osobistą dedykacją. Było słoneczne, niedzielne popołudnie 8 września 1935 roku, gdy Canaris stawił się w gabinecie Hitlera w willi Berghof w Obersalzbergu. Po raz pierwszy od objęcia stanowiska spotkał się z Führerem. Prosiłem o to spotkanie, mein Führer, aby przedstawić panu pierwszy raport na temat rozwoju Abwery oraz poprosić pana o krótkie zreferowanie planów, w których przewiduje pan udział Abwery, powiedział Canaris, gdy zajął miejsce na szerokiej sofie. Hitler rozpoczął od prezentacji planów przyłączenia Austrii do Rzeszy. Sytuacja w Austrii jest w pełni przez nas kontrolowana, stwierdził Canaris. Oficer tamtejszego wywiadu, major Erwin von Lachhausen, podjął z nami współpracę i stanowi cenne źródło informacji. Później Hitler mówił o możliwości konfliktu z Polską w sprawie Gdańska i korytarza do Prus Wschodnich. Ponownie uzyskał zapewnienie Canarisa, że Abwera dysponuje prężną siatką wywiadowczą w Polsce, podobnie jak i w Czechosłowacji, gdzie Konrad Henlein, przywódca Niemców Sudeckich, został skaptowany jako agent. A czy mogę spytać o plany związane z Anglią? Canaris omijał dotychczas ten temat, który wydawał się kluczowy dla dalszych przedsięwzięć Abwery. Nie, nie, Hitler obruszył się. Nie chcę szpiegów w Anglii. Polityka, jaką prowadzę wobec tego kraju, przynosi same sukcesy. W czerwcu podpisaliśmy niemiecko-angielskie porozumienie morskie, a w zasięgu ręki wydaje się kilka innych, korzystnych dla Rzeszy traktatów. Nie ma potrzeby budowania siatki szpiegowskiej w Anglii. To mogłoby narazić na szwank nasze działania dyplomatyczne. Ta odpowiedź komplikowała plany Canarisa. Zdecydował się więc ominąć zakaz Hitlera i rozbudowywać siatkę Wielkiej Brytanii. Była mu potrzebna do wielkiej gry przeciwko Hitlerowi. Pod koniec rozmowy Führer wypowiedział słowa, które utwierdziły szefa Abwery w tym postanowieniu. W Anglii nie potrzebujemy szpiegów, ale mogą się przydać łącznicy, którzy mniej lub bardziej formalnie zapewnią nam bezpośredni kontakt z rządem brytyjskim. Hitler i generałowie. Hitler, który w 1935 roku przystąpił do rozbudowy potęgi militarnej Rzeszy, szybko zdał sobie sprawę, że największym zagrożeniem jego planów nie są mocarstwa zachodnie, lecz niemieccy generałowie. Już pierwszy ruch w kierunku ekspansji uświadomił mu to z całą mocą. 2 maja 1935 roku postanowił wprowadzić swe wojska do Nadrenii, uznanej w traktacie wersalskim za strefę zdemilitaryzowaną. Minister wojny, generał Werner von Blomberg, otrzymał polecenie opracowania planów operacji, której nadano kryptonim Schulung, czyli ćwiczenie. Minister był przekonany, że chodzi o trening sztabowców i manewry wyznaczonej dywizji. 27 lutego 1936 roku Hitler polecił mu przygotować na 7 marca rozkaz wymarszu jednostek, które miały wkroczyć do Nadrenii. O operacji poinformował również najwyższych dowódców Wehrmachtu. Jeszcze tego samego dnia Blomberg w towarzystwie generała Ludwika Becka, szefa sztabu generalnego, oraz generała Wernera von Fritscha, głównodowodzącego wojskami lądowymi, stawił się w kancelarii Rzeszy. Mein Führer, do tej operacji możemy przeznaczyć najwyżej 35 tysięcy żołnierzy, z których da się sformować dywizję nadającą się do walki, zameldował generał Beck. Francuzi są gotowi do przeprowadzenia w każdej chwili szybkiej mobilizacji i wystawienia co najmniej 20 świetnie wyposażonych dywizji, które zgniotą nasze siły ekspedycyjne, wsparł Becka generał Fritsch. Zrobią z nas siekaninę. A jak się zachowamy, jeżeli Francuzi stawią opór? Dociekał Beck. Hitler milczał. Atmosfera była napięta i dawało się wyraźnie odczuć, że żadna ze stron nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich racji. Hitler doskonale rozumiał powagę sytuacji. Przy pierwszej próbie rzucenia wyzwania Zachodowi, generałowie rzucili wyzwanie jemu. Ja wiem lepiej, wybuchnął wreszcie. Mam absolutnie pewne informacje, że Francuzi nie ruszą najmniejszego poilu. Zobaczycie jeszcze więcej. Świat przyjmie wyzwolenie nad Reni z dyktatu wersalskiego jako fakt dokonany. I tak to pozostawi. Hitler zamilkł, ale orientując się, że ten wybuch i pewność siebie wywarły na generałach niedobre wrażenie, wstał zza biurka i pochylił się w ich stronę, dodając stanowczo. Jeśli chodzi o mnie, zdecydowałem się postawić wszystko na jedną kartę. Jestem głęboko przekonany, że odniosę sukces. Jeżeli jednak operacja zakończy się niepowodzeniem i Francuzi zmuszą nasze wojska do wycofania się, to przyjmę konsekwencje jako swą osobistą porażkę i podam się do dymisji jako Führer i kanclerz. Generałowie ustąpili. Byli przekonani, że próba zajęcia nad Reni przy ogromnej dysproporcji sił między Francuzami i Niemcami musi zakończyć się fiaskiem, a wówczas Hitler ustąpi. Mylili się. Wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, nie oddając ani jednego strzału. Hitler triumfował, ale dokładnie sobie zapamiętał, że najwyżsi oficerowie chcieli pokrzyżować jego plany. To oni musieli odejść. W grudniu 1937 roku generał Blomberg, 59-letni wdowiec, poprosił Führera o zgodę na poślubienie 26-letniej sekretarki. Hitler nie miał żadnych zastrzeżeń, a nawet wziął udział w ceremonii jako świadek. Tuż potem młoda para wyjechała na Capri, a w Berlinie tymczasem wybuchł skandal. Policyjne akta wykazywały, że nowo poślubiona żona szefa sztabu sił lądowych była prostytutką, a ponadto została skazana za pozowanie do zdjęć pornograficznych. Hermann Göring osobiście przedstawił Führerowi policyjne dossier dostarczone przez Heinricha Himmlera. Hitler zażądał, aby Blomberg natychmiast przerwał miodowy miesiąc i przeprowadził rozwód. Blomberg odmówił, uznając, że oskarżenia zostały spreparowane przez jego wrogów Göringa i Himmlera. Musiał więc odejść ze stanowiska. Najodpowiedniejszym kandydatem na jego miejsce był generał von Fritsch, który dowiedziawszy się o aferze, stawił się u Hitlera jako wysłannik korpusu oficerskiego, domagającego się dymisji Blomberga. Ale Hitler pamiętał, że i on nie sprzyjał planom ekspansji. Należało więc wyeliminować również jego z gry. Göring i Himmler zastosowali podobną metodę jak w wypadku Blomberga. Spreparowali policyjne akta, oskarżając Fritscha o homoseksualizm. Nowy skandal obyczajowy w armii dał Hitlerowi wolną rękę. Jako następca Hindenburga był naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Zlikwidował stanowisko ministra wojny i utworzył Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, Oberkommando der Wehrmacht, któremu miały podlegać wszystkie sztaby, łącznie ze sztabem generalnym. Szefem mianował generała Wilhelma Keitla. Jego jedyną zaletą było absolutne oddanie Hitlerowi, co zyskało mu przezwisko Lakaitel od Lakai Lokai. Potem Hitler rozpoczął czystkę. 4 lutego 1938 roku Niemcy i świat dowiedziały się z komunikatów radiowych o zwolnieniu 35 generałów. Generał Ludwik Beck, najzagorzalszy przeciwnik planów Hitlera, sam zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu sił lądowych 2 miesiące później. Wydawało się, że nikt już nie zgłosi sprzeciwu wobec planów podboju Europy. Führer przeczuwał jednak, że w jego najbliższym otoczeniu w dalszym ciągu są wrogowie, gotowi przeszkodzić w rozpętaniu wojny, która, jak sądzili, zniszczyłaby Niemcy. Należeli do nich Canaris i jego zastępca Hans Oster, szef Departamentu Łączności generał Erich Feldgiebel, dowódca berlińskiego okręgu wojskowego generał Erwin von Witzleben i wielu innych. Nie odważyli się wystąpić otwarcie przeciwko wodzowi. Rozumieli, że ostatnie sukcesy, wprowadzenie wojsk do Nadrenii i przyłączenie Austrii, sprawiły, iż większość Niemców widziała w Hitlerze człowieka, który odbuduje potęgę państwa i zmyje hańbę klęski w wojnie światowej. Uznali, że mogą obalić Hitlera dopiero wtedy, gdy zacznie on ponosić klęski w starciu z mocarstwami zachodnimi. Specjalny wysłannik. Lackington było uroczą wioską angielską położoną wśród łąk i lasów na południe od Oxfordu. Kilka okazałych domów na pagórkach otoczonych drzewami wskazywało, że wioska jest siedzibą ludzi zamożnych, którzy osiedli tu z dala od zgiełku Londynu, choć na tyle blisko, że bez większej straty czasu mogli dostać się do stolicy. Późną jesienią 1936 roku w Lackingtonie pojawił się nowy mieszkaniec. Wynajął czy kupił dom o nazwie Lackington Manor i wkrótce potem wydał dla sąsiadów przyjęcie, o którym mówiło się przez wiele wieczorów. Nowym mieszkańcem był kapitan Robert Trick. Biorących udział w powitalnym przyjęciu zachwyciła wyszukana kolekcja drezdeńskiej porcelany, broni myśliwskiej i wspaniała stajnia z kilkoma niezwykłej urody końmi. Nie mniejsze wrażenie wywarła na sąsiadach, towarzysząca przystojnemu baronowi, piękna baronesa Violetta de Schroeders z pochodzenia Chilijka. Wkrótce okazało się, że Trick jest Niemcem urodzonym na Łotwie. Wspominał, że w czasie wojny światowej służył w kawalerii. Rewolucja bolszewicka pozbawiła go rodzinnych posiadłości, a on sam ledwie uszedł z życiem, gdy ścigany przez czerwonoarmistów został postrzelony w gardło, czego dowodem była widoczna blizna. Udało mu się przedostać do Niemiec, gdzie mieszkał do 1936 roku. Nie powiedział tego wprost, jednakże z jego słów można było wywnioskować, że wyjechał z tego kraju, nie godząc się z dyktaturą Hitlera. W Anglii wynajął kilka posiadłości w różnych częściach kraju. W Londynie zamieszkiwał w apartamencie na Cheney Place pod numerem 12 w sąsiedztwie znanych polityków, wydawców i przemysłowców. Zarówno życiorys, jak i stopa życiowa barona stały się przepustką do hermetycznego świata arystokracji, w którym pojawił się nagle, bardzo szybko został zaakceptowany przez środowisko. Tym bardziej, że chętnie wspomagał wszelkie akcje charytatywne i łożył duże sumy na rzecz przedsięwzięć towarzyskich. W Lackingtonie głośnym echem odbiła się wiadomość o wysokiej kwocie wynoszącej 150 funtów, którą baron wpłacił na rzecz miejscowego towarzystwa łowieckiego, przebijając wielokrotnie jednego z najhojniejszych ofiarodawców, mieszkańca Lackingtonu i myśliwego Stuarta Menzisa, który wpłacił tylko 35 funtów. Być może Trick uczynił to umyślnie, chcąc upokorzyć śmiertelnego wroga Wilhelma Canarisa, a obecnego pracownika tajnych służb, w których przepowiadano mu wielką karierę. Menzies był najbliższym sąsiadem Tricka w Lackingtonie. Ich posiadłości rozdzielał tylko żywopłot. Jednakże przez wiele miesięcy nie widywali się, chociaż Trick wielokrotnie podejmował próby nawiązania bliższych kontaktów z sąsiadem. Spotkali się dopiero na przyjęciu w dworku księcia Beauforta. Menzies nie mógł odmówić temu zaproszeniu, a Trick przyszedł specjalnie, by spotkać trudno uchwytnego sąsiada. Gdy skończył się taniec i pary opuszczały parkiet, Trick podszedł do Menzisa. — Cóż za niezwykle udane przyjęcie! — zaczął lekką rozmowę. — Nie sądzę, aby akurat o tym chciał pan mówić — powiedział Menzis znikłym uśmiechem. — Zaiste! — Trick nie dał się zbić z tropu. — A czy możemy przejść się trochę? Menzis nie odpowiedział, lecz wskazał na szklane drzwi prowadzące do parku. Zeszli po kilku kamiennych schodach, półkoliście opasujących duży kamienny taras. Nie mam zamiaru taić, Trick podjął rozmowę, gdy odeszli od domu na tyle daleko, że nikt ich nie mógł słyszeć, że przybyłem do Anglii ze specjalną misją, której zapewne się pan domyśla lub o której został pan poinformowany. O, przecenia pan możliwości angielskiego wywiadu, kapitanie, odparł Menzis. Zostałem przysłany przez Canarisa, oświadczył Trick. Kątem oka dostrzegł wyraz lekkiego zaskoczenia na twarzy Anglika. Tak, szefa Abwery Wilhelma Canarisa, powtórzył z naciskiem. Mam działać jako łącznik w sprawach, które mogłyby dotyczyć pana i Canarisa. Menzis nie dał poznać, jakie wrażenie wywarło na nim wyznanie sąsiada. Szli przez chwilę w milczeniu. No cóż, interesująca oferta świadczy zapewne o dobrej woli pana Canarisa. Menzis wypowiedział te słowa chyba tylko po to, aby w gruncie rzeczy nic nie powiedzieć. Doceniam dobrą wolę. Ze swojej strony również mogę ją wykazać. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie mam zamiaru utrudniać pana misji w Anglii, jednakże pod warunkiem, że nie będzie pan działał niezgodnie z prawem. Menzis zawiesił głos. Jego słowa były wyraźnym ostrzeżeniem przed działalnością szpiegowską. Rozmowa była skończona. Trick zrozumiał, że nie uzyska od Menzisa żadnej informacji. Mógł więc tylko oczekiwać na dzień, w którym Menzis zdecydowałby się zareagować na propozycję nawiązania współpracy z Canarisem. Mijały miesiące. 27 kwietnia 1937 roku baron wziął ślub z Violettą de Schroeders i rzadko bywał w Lackingtonie. Zniknął z Anglii wraz ze swoją piękną żoną w lipcu 1939 roku. Wyznanie barona Tricka podczas przyjęcia w Lackingtonie nie było dla Menzisa zaskoczeniem. W 1936 roku spotkał się on w Londynie ze starym znajomym z Hiszpanii, rybakiem Juanem Marchem. W czasie wojny światowej niepiśmienny syn rybaka z Majorki był podwójnym agentem pracującym dla wywiadu brytyjskiego i niemieckiego. To on wskazał Menzisowi kryjówkę Canarisa oczekującego na okręt U-35, który miał go zabrać do Niemiec. Szpiegowska robota okazała się bardzo popłatna. March zebrał majątek, którym potrafił tak zręcznie zarządzać, że szybko stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w hiszpańskiej gospodarce. W maju 1936 roku spotkał się z nim Canaris, który po wybuchu wojny domowej przybył do Madrytu, by zorganizować przerzut broni dla wojsk rebeliantów.